Ryszard Czarnecki, poseł do Europarlamentu, ale także działacz sportowy. Dzień dobry, panie pośle.
Witam pana, witam państwa. No prosto z Rzymu, z wielkiego finału, grande finale, a Roma, una grande vittoria, Apollonia.
I ten wynik nie dobrze brzmi po włosku, ale po polsku brzmi bardzo dobrze. 3-0 Polacy wygrali z Włochami. I co, jest święto? Jak jakieś wnioski? Jak wygląda Polski Związek Siatkówki od środka po tym turnieju?
No, myślę, że możemy być dumni zarówno z poziomu sportowego, i to nie chodzi tylko o seniorów, którzy w tym roku wygrali na świecie wszystko, nie tylko w Europie, bo wygrali pierwszy raz w historii Ligi Narodów. No, kiedyś wygrali przed 11 laty Ligę Światową, która była poprzedniczką Ligi Narodów, a Ligę Narodów w tej formule wygrali po raz pierwszy, to jest globalna liga. No i teraz wygrali Mistrzostwo Europy po raz pierwszy po 14 latach, w sumie 11 medal. Drugi złoty, no ale też w tym roku sukcesy naszej młodzieży na uniwersjadzie, panowie srebro, dziewczyny brąz, też wysoko w kategoriach różnych, kategoriach juniorskich. No muszę powiedzieć, że to jest system szkolenia, który stworzymy na najlepszy na świecie, albo za jeden najlepszy na świecie. Na ostatnich 5 mistrzostw świata Polacy 2 złote medale, 2 srebrne medale, tylko raz poza pierwszą czwórką, poza finałem. Na ostatnie, zresztą mówimy o wymiarze sportowym, a ja powiem o wymiarze też organizacyjnym, na ostatnie 3 mistrzostwa świata 2 były organizowane w Polsce. Na ostatnich 5 mistrzostw Europy 3 organizowane w Polsce. To się pokazuje, jaką potęgą jest Polska w wymiarze organizacyjnym, ale wiadomo, gospodarzom ściany pomagają. No i wreszcie wymiar trzeci, wymiar klubowy, 3 razy pod rząd polski klub najlepszy w Europie, wygrywa Ligę Mistrzów, a w tym roku w finale spotkał się z innym polskim klubem. Mówię o Zawodach Azotowych Zaksa Kędzierzyn Kośle i mówię o Jastrzębskim Węglu. Wielki sponsoring państwa, wielki mecenat państwowy, naprawdę małe pieniądze z kieszeni podatników, ale potem są takie sukcesy. Najlepsza liga na świecie, męska, no to jest Liga Polska, potem jak Żużlowa skądinąd. Także naprawdę możemy się czym szczycić. Przed nami turniej kwalifikacyjny do igrzysk, a już ten turniej trwa, gdy chodzi o kobiety, trwa w Polsce, też warto podkreślić, drugi raz turniej kwalifikacyjny kobiet w Polsce, w naszym kraju, też dla naszych dziewczyn są, to jest dobre, wiadomo. No i też w tym roku nasze siatkarki po raz pierwszy, policzę, 32, po raz pierwszy od 55 lat, mój Boże, medal ważnej imprezy światowej, medal Ligi Narodów, pierwszy raz w historii.
Panie pośle, to jeszcze pytanie, które się pojawia, może jakiś premier nagrody dla siatkarzy ufunduje, były nagrody, bo afera z nagrodami dla piłkarzy, to skoro piłkarze mieli dostać, to czemu nie siatkarze? Piłkarze grają tak sobie, a siatkarze są najlepsi w Europie i drudzy na świecie.
W Europie i drudzy na świecie, bo w zeszłym roku na Mistrzostwa Świata w Katowicach, w Spodku, zresztą nie tylko w kilku polskich miastach, finał w Spodku, żeśmy przegrali z tymi Włochami, ale teraz żeśmy wzięli srogi rewanż. Jako przypomnę, że także to jakby z mojej inicjatywy, nie ukrywam, pan premier Morawiecki, kiedy Polska zdobyła po raz drugi z rzędu tytuł Mistrza Świata w 2018 roku, no, przyznał nagrodę w wysokości 10 milionów złotych na związek, dla siatkarzy, dla trenerów, dla sztabu szkoleniowego. To była nagroda najwyższa w historii polskiej siatkówki. Natomiast no, myślę, że takie porównanie, nawet dzisiaj napisałem w moim felietonie sportowym w Polska Times, porównałem siatkarzy i piłkarzy. 500 tysięcy euro dostaje zwycięska drużyna mistrzów Europy, w tym są to Polacy, za złoty medal. To jest mniej więcej tyle, co przez półtora miesiąca zarobi w klubie piłkarskim Napoli mistrzów Włoch nasz reprezentacyjny pomocnik Piotr Zieliński. No tylko jak pan powiedział, my jesteśmy najlepsi w Europie i top światowy. wychodzi siatkówkę i od zawsze na każdych mistrzostwach oczekuje się od siatkarzy, że przychodzą medale. Takich oczekiwań od piłkarzy, wobec piłkarzy nie ma. Jak awansowali do pierwszej ósemki mistrzostw Europy w 17 roku na Euro 2016, to była wielka, gigantyczna radość. No to porównujmy te, żeby porównać te dokonania siatkarzy i piłkarzy.
To teraz przejdźmy do polityki. Zanim do polskich spraw, to może najpierw zajrzyjmy do spraw włoskich, skoro już z Rzymu pan wraca. Oczywiście Włosi są smutni, bo nie są mistrzami Europy, są wicemistrzami tylko, ale też pewnie nie są zbyt szczęśliwi, jak patrzą na Lampedusę, jak patrzą na południowe wybrzeża Włoch, jak patrzą na przyjazd, najazd migrantów. No i jakie propozycje rozwiązania tego kryzysu chce rząd włoski, a jakie oproponuje Komisja Europejska?
No przede wszystkim znowu Italia pozostała sama ze swoimi problemami. Jak przypomnę, że nie pierwszy raz, lata temu równo, wybuch pandemii. I co się stało? Przypomnę, Komisja Europejska taka totalna, spektakularna bezradność, a Niemcy i Francja blokują transporty medyczne, zakaz wjazdu transportów medycznych z Francji i Niemiec do Włoch. A teraz Francja zamyka granice, Niemcy wycofują się z tego mechanizmu solidarnościowego, czyli de facto też, a Komisja Europejska ma świetne poczucie humoru, świetne samopoczucie, bo pani Ursula Gertrude von der Leyen w swoim orędziu o stanie Unii, akurat w Niu, kiedy był największy najazd na Lampedusę, 40 setka łodzi, 4000 ludzi przepłynęło. Ona mówi, że Unia Europejska pracuje nad polityką migracyjną. No, oczywiście z tymi taczkami może von der Leyen z panią Johansson, szwedzką komisarz, może tam jeździ, tylko taczki są puste i to jest ten problem. Oprócz tego zmuszanie innych krajów, żeby, bo to nie jest metoda, żeby po prostu, jak oni przypłyną, przyjadą, czy dostaną się, to żeby ich podzielić. Nie, a może warto spojrzeć, jak ta Australia rozwiązała, która zawracała łodzie z uchodźcami, tak? Więc muszę powiedzieć, że tutaj Unia pokazuje naprawdę swoją taką totalną indolencję. No podobnie jak to było przy pandemii i muszę powiedzieć, że resztki tego autorytetu Unii Europejskiej właśnie, jak widać, rozpływają się w nicości.
Nie będzie tego autorytetu, no ale była Ursula von der Leyen na Lampedusie. Chociaż jak założył mój redakcyjny kolega, wszyscy mieli dość takie niezbyt zadowolone miny, wszyscy byli poważni, tacy trochę dotknięci zakresem i skalą problemu, a tylko pani przewodnicząca Ursula się uśmiechała radośnie do teleobiektywów, co wyglądało dość upiornie. Z czym właściwie przyjechała Ursula na Lampedusę i co przywiozła?
No, przypomina mi się takie stare bardzo powiedzenie, które czasem dzieciaki mówią, jak ktoś dokucza i śmieje się, poznać głupiego po śmiechu jego. No, naprawdę, tu sytuacja jest bardzo poważna. Pan zapytał się, co robi rząd włoski. Rząd włoski przetransportował znaczącą część tych ludzi na Sycylię. To oczywiście nie podoba się Sycylijczykom, zaangażował w akcję wojsko. Natomiast to są środki doraźne, to jest pudrowanie kogoś, kto jest w stanie ciężkiej choroby, a kraje Europy Zachodniej, gdy chodzi o politykę migracyjną, są w stanie naprawdę ciężkiej choroby. Przy czym opieka nad tymi ludźmi, która jest im udzielana, zachęca w sposób oczywisty kolejne setki, tysiące, dziesiątki tysięcy, setki tysięcy do tego, żeby przyjeżdżać. Pamiętam moje wizyty w krajach afrykańskich w czasie, kiedy pani Angela Merkel mówiła Herzlich Willkommen, to tam po prostu się zabijano, właśnie tym celem były Niemcy, bo ona niefrasobliwie, głupio powiedziała, co powiedziała. No i ten kierunek się nie zmienił. Pan mówi Lampedusie, no ale przecież codziennie granicę turecko-bułgarską przekraczają w różnych ilościach Irakijczycy i Syryjczycy z obozów tureckich. Podobnie dzieje się w Grecji. Niektórzy eksperci mówią, no także spadła skala tego napływu w niektórych krajach europejskich. Czyli ona trochę spadła w niektórych krajach europejskich, tylko że cały czas, codziennie są to dziesiątki, setki osób, więc i Europa puchnie od tego. Wie pan, ja dostałem zaproszenie na dzisiaj poniedziałek, pojutrze z premiera filmu Zielona Granica, pani Holland. Ja poczekam, aż pani Holland nakręci film o kobietach gwałconych przez imigrantów, czy o rodzinach ofiar ludzi zamordowanych w wyniku ataków terrorystycznych, które imigranci czy dzieci imigrantów przyprowadziły. Wtedy pójdę, ale boję się, że długo będę czekał.
Panie pośle, naszym gościem Ryszard Czarnecki, to już na koniec ostatni temat, czyli kwestia zboża. Jak właśnie do tego doszło, że Komisja Europejska podjęła na ostatniej prostej decyzję o zdjęcia embarga na ukraińskie 4 produkty zbożowe, czy zboża?
Ja widzę to jako element pewnej gry wyborczej. W dwóch z tych 5 zostało 4 kraje, które wytrwały w tej blokadzie importu. Są wybory na Słowacji we wrześniu, w Polsce w październiku. Widocznie Komisji Europejskiej zależy na tym, czy też establishmentowi unijnemu, bo nie wszyscy komisarze są źli, ale każdy komisarz ma narodowość i każdy reprezentuje tak naprawdę interes swojego państwa. Wiele z tych państw jest na kursie kolizyjnym z Polską, która urosła gospodarczo, urosła geopolitycznie. I oczywiście to jest uderzenie w nasz kraj, także w kontekście wyborów. No, jak dojdą do władzy ci, co byli, to będzie zajzwana to marzenie, żeby było jak było. Ze strony Brukseli polecam dzisiejszy mój artykuł Władzy czy Polski codziennie, gdzie właśnie piszę, dlaczego jest taki atak na Polskę w okresie kampanii wyborczej ze strony unijnych elit. No właśnie po to, żeby zmienić rząd, skoro im się nie udało obalić polskiego rządu, jak to zrobili w przypadku Grecji czy Włoch lat temu paręnaście, no to usiłują zrobić to teraz w wyniku kartki wyborczej i presji na polskich wyborców.
I presji, żeby to się zmieniło. Relokacja, bo wydaje się, że to też będzie element tej kampanii, nie tylko zboże, ale właśnie wracając do tematu uchodźczego. Na ile jest tak, że w tej chwili właściwie ta relokacja przy okazji sytuacji na Lampedusie znowu wraca i znowu będzie istotnym tematem?
Powiedział, że naprawdę, no, ona nigdy nie została zakopana pod ziemię. To opozycja twierdziła, że nic nam nie grozi. Opozycja albo nie wie, co się dzieje w Europie, albo po prostu rżnie głupa, jak to się mówi, ponieważ przecież te ustalenia z Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej przyszły do Europarlamentu, który zawsze jest znacznie bardziej proimigracyjny niż Komisja czy Rada. Więc no, siłą rzeczy to wahadło proimigracyjne, która się wychyli w stronę dla Polski i innych krajów naszego regionu niekorzystną, a to, co się dzieje w tym finale Lampedusie, oczywiście będzie nakłaniać, po prostu szuka się najprostszych rozwiązań. No, jakie to rozwiązanie jest najprostsze? Po prostu rozdzielić ten problem na inne kraje, także te, które nie miały kolonii, które nie miały żadnych zysków z tytułu posiadania tych kolonii, to trzeba płacić bardzo wysoką cenę za to, że inni mieli kolonie, no i teraz korzystają z możliwości przyjechania na stary kontynent.
I będą relokowani. No pytanie, jak się do tego odniesie Europarlament? Wiemy, że były głosowania, były decyzje także w tym organie, no tak, Unii Europejskiej.
Znaczy, jak przychodzicie do czego? Przychodzi do głosowania, do zaśnięcia przycisku, no to później okazuje się, że posłowie z obecnej opozycji po prostu głosują wbrew polskim interesie w bardzo konkretnych głosowaniach. No, na przykład propozycje, aby nie przyjmować uchodźców, imigrantów z Afryki czy Azji, bo żeśmy przyjęli imigrantów z uchodźców, prawdziwych uchodźców, realnych uchodźców z Ukrainy, po części z Białorusi, no, głosują przeciw. To możemy wymieniać bardzo konkretne głosowania, z których wynikało, że tak naprawdę oni śpiewają w tym unijnym chórku, no, który niestety śpiewa melodie antypolskie.
No to jeszcze ostatnia kwestia. No, jest tak, że politycy Platformy, opozycji mówią, na pewno nas Unia Europejska zwolni. Oczywiście relokacja jest pewnym sposobem na złagodzenie kryzysu, ale nas jako Polski nie dotknie, bo mamy uchodźców z Ukrainy, dlatego komisja nas na pewno zwolni z przyjmowania imigrantów z Lampedusy.
Albo są bardzo naiwni, albo są bardzo niemądrzy, powiem tak delikatnie, ponieważ tutaj nie ma czegoś takiego w polityce międzynarodowej, że jak ktoś się zachowuje przyzwoicie i Polska gigantyczne ofiary poniosła, nawet moi koledzy byli niezadowoleni, jak mówiłem, jakie to były kwoty finansowe, to były olbrzymie pieniądze, gdy chodzi o przyjęcie uchodźców w Polsce, gdy chodzi o pomoc tam, medyczną, wszelką, militarną, przecież po części ten sprzęt, który tam daliśmy, był za darmo, po części, w niemałej części. Więc Polska wniosła tutaj olbrzymie ofiary, natomiast to nie jest tak, że to jest jakoś myśl, jest taka, żeby to wynagrodzić. No, stare polskie powiedzenie mówi, że każdy dobry uczynek spotka zasłużona kara. Takie szydercze, ironiczne określenie. No, trochę to jest teraz w przypadku Polski i Komisji Europejskiej, która w ogóle, proszę porównać to, co dostaliśmy na uchodźców z Ukrainy, to jest kwota mniej więcej 200 milionów euro, niespełna. 6 miliardów ponad, blisko 6,5 miliarda euro w dwóch latach dla Turcji za przyjęcie znacznie mniejszej liczby uchodźców z Iraku i Syrii głównie. No tak, bo pokazuje, że Turcja nie jest krajem członkowskim Unii i pewnie nie będzie w najbliższych paru dziesięciu latach. No to pokazuje, że tutaj jest to no, ewidentnie tak, niesprawiedliwość oczywiście, to jest unfair, to jest nie fair, natomiast, ale jest faktem. W związku z tym to takie naiwne, idealistyczne, albo po prostu zupełnie głupie, bezrefleksyjne podejście polityków opozycji, że nam Unia dobra ciocia Unia nam załatwi problem, nie wpuści tych z Lampedusy, czy z tych obozów we Włoszech, czy w Grecji, czy w Hiszpanii, gdzie oni kurczują od lat. Nie, tutaj sentymentów nie będzie, a opozycja tak mówiąc według mnie dyskwalifikuje się w oczach wielu mądrych Polaków, gdy chodzi o no, możliwość rządzenia, bo jeżeli jest tak naiwna, to naprawdę niech zajmie się jakimś hobby, a nie uprawia politykę na szczeblu państwowym.
Ja o tym mówił Ryszard Czarnecki, europoseł. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.